Sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Umiłowani w Chrystusie Panu, krzyż to narzędzie służące do wykonywania kary śmierci. Przez prawo rzymskie było uważane za najcięższą, a w Piśmie Świętym za najbardziej hańbiącą. Najstarsze wzmianki o wykonywaniu kary śmierci przez ukrzyżowanie znajdują się w kodeksie Hammurabiego, a o stosowaniu kary można przeczytać już w XI wieku. Zapisy są zawarte chociażby w Aweście. Podobne sposoby wykonywania kary śmierci znali również Egipcjanie, Fenicjanie, czego ślady można dostrzec również i w Piśmie Świętym. Kara krzyża była stosowana dość często na terenie Palestyny, między innymi wobec uczestników zamieszek przeciwko zarządzeniu o obowiązkowym spisie ludności, który odbył się 7 roku po Chrystusie. Prawnicy rzymscy karę tę uważali za najcięższą i dlatego sporządzając katalogi kar, rezerwowali ją dla przestępstw uważanych za najgorsze, do których oprócz zbrodni pospolitych zaliczano także działalność skierowaną przeciwko imperium. Miała więc ona odstraszać przed wszczęciem buntów. Dlatego między innymi ukrzyżowano około 6 tysięcy uczestników powstania Spartakusa, które było w latach od 73 do 71 przed Chrystusem. Krzyże ustawiono wówczas wzdłuż całej drogi z Kapui do Rzymu. Na terenie więc Imperium Rzymskiego pozostawiano skazańców na krzyżach przez kilka dni, a nawet czasami do całkowitego rozkładu ciała. Na zdjęcie z krzyża i urządzenie pogrzebu bezpośrednio po stwierdzeniu zgonu skazańca zezwalano tylko wówczas, kiedy zostało to jasno określone w wyroku. Z kolei na terenie Palestyny postępowano nieco inaczej. Zgodnie z lokalnymi zwyczajami skazańcom podawano napój uśmierzający ból, a ciała ukrzyżowanych usuwano zazwyczaj przed zachodem słońca. Według świadectw Nowego Testamentu krzyż, na którym umarł Chrystus, jest narzędziem zbawienia dokonanego przez Boga oraz zwycięstwem Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Autorzy biblijni nie opisują wyglądu krzyża Chrystusa. Prawdopodobnie był to crux i missa, składający się z belki pionowej, do której przytwierdzano w poprzek w górnej części drugą belkę, belkę poziomą. Autorzy biblijni też nie opisują przebiegu ukrzyżowania, starając się uchwycić główne znaczenie teologiczne tego wydarzenia, miejsce kaźni, gdzie już stała belka pionowa. Na podstawie więc źródeł pozabiblijnych uważa się, że Jezus niósł poprzeczną belkę, tak zwane patibulum, tak jak inni skazańcy. Niósł ją na miejsce kaźni, gdzie już stała belka pionowa. Jego ramiona następnie przybito gwoździami, następnie podniesiono go z poprzeczną belką i przytwierdzono do belki już stojącej, w której w połowie znajdowała się podpórka, tak zwane sedile, podtrzymująca ciało. Potem przybito nogi Pana Jezusa, a nad jego głową umieszczono tabliczkę z napisem informującym o przyczynie wyroku. Patrząc na krzyż Chrystusa, można zauważyć, że w nim wypełniły się starotestamentalne proroctwa. Stąd ewangeliści często czynią aluzję do tekstów mesjańskich zawartych w psalmach czy też księgach prorockich. To odwołanie się do Starego Testamentu było wyrazem rozumienia sensu śmierci Jezusa na krzyżu. Paweł apostoł, nawiązując do powtórzonego prawa, stwierdza, iż Chrystus wykupił ludzkość z przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem. Mówi Pismo Święte, bowiem Każdy, kto został powieszony na drzewie, jest przeklęty. I właśnie było to wyrazem największego upokorzenia, stanowiącego cenę odkupienia ludzkości. To też w liście do Filipian mamy powiedziane o kenozie, o całkowitym wyniszczeniu się, o całkowitym uniżeniu. Według autora listu do Hebrajczyków Chrystus przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Zrozumienie tego kluczowego dla historii zbawienia zdarzenia nie jest dostępne dla tych, którzy kierują się jedynie mądrością ludzką, gdyż krzyż Chrystusa jest dla nich głupstwem bądź zgorszeniem. Dla wierzących zaś jest mocą i mądrością Bożą, z narzędziem pojednania całego wszechświata z Bogiem i powodem do chluby, dzięki miłości Chrystusa, wiernej Bogu i człowiekowi do końca, aż do przelania krwi. Każdy, kto gardzi krzyżem Chrystusa, jest jego wrogiem. Śledząc dalej Pismo Święte, można zauważyć i figury krzyża w Starym Testamencie, figury zapowiedzi. I tak, taką figurą jest pal, na którym z polecenia Mojżesza zawieszono węża miedzianego. Znak nadziei więc, ocalający życie, każdy, kto spojrzał na tego węża, pozostawał przy życiu. Dalej figurą jest Arka Noego, chroniąca przed potopem. Wskazuje więc ona na krzyż, będący ratunkiem przed złem. Całe zło zostało wówczas zniszczone. Dalej też drwa niesione przez Izaaka na górę Moria, gdzie, jak wiemy, była próba Abrahama. Te drwa, znak ofiary. Kolejna figura to laska, którą Mojżesz uderzył w skałę i wyprowadził wodę, dającą życie wieczne. Każda więc z tych figur wskazywała i każda z tych figur wskazywała i zapowiadała zbawczy charakter krzyża Chrystusa, który stał się znakiem zbawienia mesjańskiego, chwały wiecznej i nieprzemijalnego triumfu Boga w Jezusie Chrystusie nad grzechem i śmiercią, czyli zbawczym drzewem dającym życie. Patrząc na krzyż w Nowym Testamencie, można zauważyć, iż jest to znak trudu, cierpienia, ofiary. Jest podstawowym symbolem chrześcijaństwa. Jest to znak odkupienia i zbawienia. Jest motywem chwały Chrystusa i wierzących w Niego. Jest symbolem miłości i miłosierdzia Bożego. Jest liturgicznym znakiem błogosławieństwa, podstawowym wyznaniem wiary. Pierwotnie właśnie, kiedy śledzi się historię, można zauważyć, iż od IV wieku sztuka przedstawiała krzyże bez ciała ukrzyżowanego, ale za to bardzo zdobione, crux gemata. Czy też styl romański kreślił triumf Chrystusa z koroną na głowie. Między innymi dlatego dzisiaj zasłaniamy krzyże w piątą niedzielę Wielkiego Postu, aby ukazać element cierpienia. Drodzy bracia i siostry, podejmując i starając się jakoś zgłębić tematykę krzyża, możemy zauważyć, iż nasz Zbawiciel nigdy nie obiecywał nam łatwego, wygodnego, przyjemnego kroczenia za Nim. Już przecież apostołów ostrzegał, że skoro On był prześladowany, a przecież w całym swoim ziemskim życiu nie czynił nic złego, tylko same dobro, to i oni, a skoro oni, to i my będziemy prześladowani. I rzeczywiście, śledząc historię, można zauważyć, iż spełniły się te słowa Chrystusa. Kiedy analizuje się więc początki Kościoła opisane w Dziejach Apostolskich, można zauważyć karę chłosty dla apostołów i ponowienie gróźb. Oni jednak już byli umocnieni, cieszyli się, że mogli cierpieć dla Chrystusa. Potem po zdjęciu Piłata z urzędu prefekta w Judei jakaś grupa Żydów ukamienowała Szczepana. Około 42 roku król Herod Agrypa I ściął mieczem Jakuba, syna Zebedeusza, a śmierć na krzyżu ponieśli przecież między innymi Piotr, który został ukrzyżowany głową w dół, bo nie czuł się godzien umierać tak jak mistrz, oraz Andrzej. Ostatecznie kara przez ukrzyżowanie została zniesiona w 314 roku przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Nasz Pan więc, drogi bracie, droga siostro, werbował sobie zwolenników w dziwny sposób, jak nikt inny na świecie. Przecież gdy się patrzy na kogoś, kto chce zostać wybrany, to przedstawia jak najlepsze plany. Chce pozyskać wyborców, a tu jest inaczej. I dzisiaj też, kiedy Pan Jezus przebywa wśród nas niewidzialnie, powtarza tę samą nieprzyjemną zachętę, którą kieruje bez żadnego wyjątku do wszystkich. Wszystkim nam więc chcę powiedzieć, że do nieba można się dostać tylko jedną ścieżką, tylko przez Golgotę. Trudne są te słowa. Zaprzeć się siebie, wziąć krzyż, naśladować Chrystusa. Jak można przekazać je, kiedy w świecie wciąż goni się za sławą i sukcesem, kiedy wciąż goni się za bogactwem? A Chrystus odpowiada: cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Nikogo więc nie zmusza. Mówi jasno i wyraźnie, kto chce. Niesienie krzyża to przyjęcie woli Bożej. U jednego krzyżem może być cierpliwie znoszona choroba, u drugiego z uśmiechem przyjęta uraza i tak dalej. Krzyży przecież nie szczędzi nam życie. Każdy z nas może ten krzyż, który go w życiu spotyka, odrzucić lub przyjąć, zaakceptować i mężnie nieść. Oczywiście nie jest to proste ani łatwe. Nawet Chrystus, Syn Boży, lękał się śmiertelnie i konał duchowo w ogrójcu na myśl o czekającej go męce i śmierci na krzyżu. Ale Pan Jezus podjął krzyż po długiej, intensywnej modlitwie, w której przełamywał swoją wolę i prosił swojego Ojca: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Czy często i tak nie jest w naszym życiu, że chcielibyśmy zejść z krzyża, chcielibyśmy go odrzucić? Również dla nas przecież to pogodzenie się z krzyżem, przyjęcie go, nie jest sprawą łatwą. Często lękamy się swego krzyża, ale przecież Pan Bóg nigdy nie dopuści na nas ciężaru ponad nasze siły.